Но для вас мусор есть кратать. Chciałbym tylko odpowiedzieć jeszcze na pytanie takie, czy nas stać, czy możemy zjawić optymalnie nasz naród. Okazuje się, że bardzo szybko byśmy mogli. Potrzeby są takie, około 250 kg białka zwierzęcego i około 1000 kg tłuszczu, 200 węglowodanów na tonę wagi ciała ludzi. Gdyby nasi kochani rodacy mniej ważyli, nie? To i tłuszczu by trzeba było mniej, i białka by trzeba było mniej. Dla narodu liczącego 38 milionów obywateli, ważącego około 2,7 miliona ton, potrzeba rocznie 600 tysięcy białka zwierzęcego. Produkujemy ponad milion ton białka zwierzęcego. To jest przepada i jest marnowane, marnotrawione. Właśnie na skutek tego, że ludzie się źle żywią, że są proporcje białko tłuszcz węglowodany. Potrzeba około 2,1 miliona ton tłuszczu, produkujemy ponad 2 miliony ton. Czy 100 tysięcy ton, to w każdym roku mogłoby być tłuszcz z tych grubasów, którzy by chudli. Wszystko by się przecież wyrównało. Potrzeba nam około 2 miliony, około pół miliona ton węglowodanów, a produkujemy ponad 35 milionów ton. No i widzicie, dlaczego są bezrobotni, dlaczego jest źle, dlaczego nauka taka jest, jaka jest. Dlaczego nie ma wynalazku, dlaczego nie ma postępu żadnego w Polsce, dlaczego ludzie chorują, dlaczego w 1974 roku było 300 tysięcy chorych na cukrzycę, a teraz 4 miliony, a medycyna poszła bardzo do przodu, nie? 300 tysięcy, 4 miliony. A mamy w 2020 roku, jeżeli dożyjemy, bo przecież ruszy jakieś tam rakiety, no ale tak, czy to samoloty, no myślę, gdzie zdrowy człowiek robiłby w rolce, brał ją do ręki. Ekologicznie, umysłowo zdrowych. To jest w ogóle technicznie niemożliwe. Pytanie, czy były grupy ludzi bez chorób, bez wojen, bez sądów, bez prokuratorów, bez więzień, bez domów starców? Były, jeszcze teraz są. Bez chorób, bez raka, bez cukrzycy, bez miażdżycy. No w tej chwili to są, w tej chwili Masajowie nie byli wygonili, ale grupy pasterskie w Abchazji, mieszkające w rejonach odosobnionych, Huzowie. No ci co jedzą, tam badają ich i mówią, że oni głodują, bo mało jedzą w kaloriach. Że jedzą głównie jazyny. Jeśli Huza zje 100 gram, kilo jazyn na przykład, to ma 350-400 kalorii. Ale on do tego wypija około 120 mililitrów, czy gramów oleju doskonałego, pachnącego z pestek morelli. Do tego ma masło, śmietanę, selek. I teraz się okazuje, że w tych jazynach to zjada 10-12% energii dostarcza w jazynach i w zbożu. Chlebki sobie pieką zawsze, zanosi ze sobą młynek, ukręci spoza spalni, nie będzie upiecze takie placki pod pomyki. Zjada w bardzo małych ilościach. Ci, co to badają, nie znają składu chemicznego tego, co ten chórze je. Że oni głodują. Optymalnie też by się wydawało, że głodują, bo jedzą 1200-1300 kalorii. I to im w zupełności wystarcza, bo tym człowiek lepiej je, tym mniej zużywa energii, białka i części zajmuje. Tak jak z samochodem. Czym lepszy, tym mniej części zajmuje, mniej paliwa, mniej się zużywa. Właśnie najlepsza dieta to jest taka, przy której zapotrzebowanie na energię jest najniższe, zapotrzebowanie na tlen jest najniższe. Optymalnie nie brakuje nigdy powietrza, jak po schodach biegają, czy nawet mają po 80 lat i biegają po wiele kilometrów i sobie dwóch dziadków biegnie i rozmawiają. Weźcie młodzieńca takiego, zasapie się zaraz po przebiegnięciu kilkuset kroków. Jeszcze chciałem wspomnieć Państwu o tutaj Pan doktor wspominał o tych Montignacach, to nie lekarz jest, to taki restaurator, który jeździ i tam wypisuje różne dziwne rzeczy. Z książki nowej mam dłuższy wypowiedź docenta Lutza. Co to jest Wolfgang Lutz? Autor książki Życie bez chleba, której wydał 8 milionów sztuk, się rozeszło. Ta jego dieta jest stosunkowo zbliżona do żywienia optymalnego, ale nie tak dobra. On pisze tak: jestem w Austrii, stosowałem dietę niż specjalista medycyny wewnętrznej, niskowęglowodanową u chorych na różne choroby. To, że mało trocin się sypie do samochodu, to jeszcze trzeba wiedzieć, co trzeba dodawać, nie części, nie 20 kół, tylko trzeba dodawać odpowiednią ilość benzyny. I tak samo jest i z tłuszczem, żeby to było jak najlepiej. Z satysfakcją oświadczam, że wśród setek i tysięcy lekarzy zalecających dietę niskowęglowodanową, doktor Jan Kwaśniewski przeszedł podobną drogę i uzyskał optymalne rezultaty u chorych. Doktor Kwaśniewski bardziej rygorystycznie, znacznie bardziej rygorystycznie ogranicza cukier i inne węglowodany. Wie także, że białka muszą być ograniczone, zastąpione przez nasycone tłuszcze zwierzęce, ponieważ białka też są przemienione w cukry w naszym organizmie. Stosując dietę zawierającą ekstremalnie wysoką podaż tłuszczu. No wtedy tak ekstremalnie, jeśli w leku kobiecym jest na gram białka od 2-3 do 11 gramów tłuszczu, a w diecie optymalnej tylko 3,5 grama, 4 u sportowców, 5. Ale widzą Państwo, jak przyroda to urządziła. Kobiety, matki w Polsce mają ponad 3,2 grama tłuszczu na gram białka w leku, czyli proporcja jak w diecie prawie optymalnej. Ten cukier, który jest w mleku, organizm dziecka zamienia w 90% na tłuszcz, czyli osesek karmiony piersią, praktycznie prawie 90% energii ma z tłuszczu własnego, robionego i tego, co zostaje w mleku matki. I dlatego dzieci karmione piersią są zdrowe, odporne na wszystkie infekcje i na wszystkie inne choroby. Jeśli trafi to na matkę optymalną, która się żywi odpowiednio, to tamte dzieciaki już w ogóle nie chorują na żadne przeziębienia. Światowa Organizacja Chorób, czyli Zarząd Zdrowia, mówi: 8 infekcji wirusowych, bakteryjnych u dzieci na rok, to jest norma. To jest norma szaleńców. Jedna jest za dużo. A dlaczego nie będzie trzeba chorować? Czy wirusy są źle? Nie, odporność jest niska. A dlaczego odporność niska? Złe żywienie. Stosując dietę ekstremalnie wysoką podaż tłuszczów, niską białka i węglowodanów, dr Kwaśniewski uzyskuje efekty wyraźnie przewyższające rezultaty, które uzyskiwali inni przy pomocy zwykłych, niskowęglowodanowych diet. Prace doktora Kwaśniewskiego wykazały, jak absurdalnym jest powszechne przekonanie o szkodliwym wpływie tłuszczów zwierzęcych na nasze zdrowie. Już Państwu mówiłem, nie ma rzeczy dobrych i złych, są tak jak ogień. Dobry, zły, żółtko, masło, najlepszy tłuszcz. Jeśli węglowodanów jest mało, a jak węglowodanów jest 400 gramów, to jeśli się da 100 gramów oleju, na przykład jakiegoś tam rzepakowego, 400 węglowodanów, to organizm, ponieważ ten olej jest byle jaki, musi 300 gram cukru spalić, a tylko 50 przerobić na cholesterol. Natomiast jeśli się da dobry tłuszcz, taki wysokiej wartości biologicznej, kalorycznej, on jest tak dobry, że organizm nie musi spalać cukru. Wtedy przerabia na trójglicerydy i cholesterol. Na tej zasadzie szkodzi masło, owoce, śmietana, jeśli są wyrzucane. I żółt kariery. Jeśli ich nie ma, problem odpada. Jest taki optymalny, kochany, 75 lat, pan profesor Wiączkowski, który też jest lecz optymalny. Napisał ze 450 prac różnych naukowych, kilka książek. I teraz ci, którzy się interesują dokładniej, można przez stowarzyszenie z jego książki nabyć i tam chcieli was odbyć, bo już ma inne spojrzenie na tą wiedzę, którą zgromadził. On jest ekologiem, ale o szerokim wykształceniu. Też w dziedzinach takich dodatkowych. I co on tutaj... Jeszcze pisze w jednej z książek na temat diety optymalnej. Piotr Kwaśniewski stworzył, wypraktykował nowy model żywienia, który różni się diametralnie od ogłoszonej oficjalnie dietetyki. Jest to dieta prawdziwie matematyczna, gdzie dokładnie liczy się kalorie. To nie jest konieczne dla optymalnych. Konieczne jest pilnowanie odpowiednich proporcji między białkami, tłuszczami i węglowodanami. W ten sposób na życie okazał się tani, bo je się bardzo mało, bardzo rzadko jest się głodnym, bo je się rzeczy najbardziej wartościowe. W ogóle się nie jest głodnym. Optymalni stosujący dokładnie żywienie optymalne są najedzeni. Jak nie zjedzą dzień, też są najedzeni. Mają zapasy tłuszczu. Również i pić też trudno im, na pewno za Coca-Cola się za tym w ogóle mało piją. Dieta optymalna po raz pierwszy podała wątpliwość oficjalne podawane przyczyny miażdżycy. Wymieniają wam czynników ryzyka, takich różnych przyczyn naciśnienia, to wszystko to są poglądy. Zwiększono studentom amerykańskim 3 razy spożycie soli, ciśnienie wzrosło. Ciśnienie spożycie soli na ziemiach polskich wzrosło 6 do 9 razy w czasie ostatniej wojny. Wszystko było tak słone, chleb, ziemniaki, wszystko. Ciśnienia nie było. Także to nie sól jest przyczyną ciśnienia, ale sposób żywienia, który wymaga tego, żeby pacjent sypał soli, nie? Bo on jest przyczyną ciśnienia, a nie sama. Sama sobie.